Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale trzecim. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 22 do 36. Potem Jezus przyszedł wraz ze swoimi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Także Jan chrzcił w Ainon blisko Salim, bo było tam wiele wody. A ludzie przychodzili i chrzcili się. Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana i Żydami o oczyszczaniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do Niego. Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi, a świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii święty Jan Apostoł opisuje bardzo ważny, a zarazem ciekawy okres. Czas jednoczesnej publicznej działalności Jana Chrzciciela oraz naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiemy z lektury Ewangelii, że celem życia Jana Chrzciciela było wskazywanie na Chrystusa oraz przygotowanie poprzez zwiastowanie upamiętania Izraelitów do przyjęcia i uwierzenia w Mesjasza, którym jest Jezus Pan. Warto przyjrzeć się postępowaniu Jana Chrzciciela w tym okresie, kiedy już publicznie powiedział, kim jest Jezus. Wierzę, że wsłuchanie się w słowa zapisane w dzisiejszej Ewangelii oraz przyjrzenie się postawie Jana Chrzciciela pozwolą nam lepiej zrozumieć nie tylko postawę Jana Chrzciciela, ale też nasze obowiązki i nasz sposób służenia Chrystusowi dzisiaj. Święty Jan Apostoł pisze nam w wersecie 22, że po rozmowie z Nikodemem Jezus przyszedł wraz ze swoimi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie poszedł do Jana Chrzciciela, nie połączył razem z nim sił kaznodziejskich, co zapewne wielu z nas wydawałoby się bardziej skuteczniejszym działaniem do głoszenia prawdy o tym, że wśród Izraela jest Chrystus, jest Mesjasz, jest Pan. ale Pan wraz z uczniami przebywa i wraz z nimi idzie do Judei i, jak czytamy, przemieszkuje z nimi, ale też chrzci. Ten czas bliskiej relacji apostołów z Jezusem był swoistą uczelnią teologiczną. Pan nauczał ich, Pan mówił do nich i Pan przygotowywał ich do dzieła zaniesienia Ewangelii wszystkim ludom, narodom i językom. Jan Chrzciciel był zaś kaznodzieją upamiętania, a jego posługa polegała na przygotowaniu fizycznych potomków Abrahama na przyjście Mesjasza, na przyjście Chrystusa Pana. Nie może więc dziwić, że te posługi, chociaż mają wspólny czas, czynione są odrębnie. Jan Chrzciciel wraz z jego posługiwaniem powoli kończy dzieło, do którego został powołany. Chrystus zaś przygotowuje uczniów do głoszenia Ewangelii, do tego wielkiego dzieła, które spektakularnie zostanie rozpoczęte od dnia Pięćdziesiątnicy. Z czytanego dzisiaj tekstu kazalnego możemy wnioskować, że Jan Chrzciciel zdawał sobie z tego sprawę i pracował dalej. I jest to dla nas bardzo ważna wskazówka. Każdy wierzący człowiek powinien bowiem wiedzieć, do jakiego dzieła został odłączony i powołany przez Boga, i to dzieło, tę pracę wykonywać tak długo, dopóki Pan nie odwoła go do siebie. Dalej czytamy w wersetach 23 i 24. Także Jan chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo było tam wiele wody. A ludzie przychodzili i chrzcili się. Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Jan dalej chrzci, dalej głosi upamiętanie, dalej wzywa ludzi do wyznawania grzechów i zanurzenia się w wodzie jako prośbę o czyste sumienie do Boga. Jan dalej prostuje ścieżki, by Judejczycy mogli prosto trafić do Chrystusa Pana. A wszystko to dzieje się w Ainon, blisko Salim. I ta wskazówka geograficzna jest również ważna. Wskazuje ona bowiem na to, jak odbywał się ten chrzest. W tym miejscu, w Jordanie, było na tyle dużo wody, żeby zanurzyć całego dorosłego człowieka. Cały człowiek był zanurzony w wodzie, nie był tylko lekko pokropiony. Był zanurzony, żeby pokazać, że cała natura człowieka jest skażona i że człowiek cały potrzebuje Bożego oczyszczenia. Człowiek potrzebuje oczyszczenia przez Boga, przez baranka paschalnego, przez krew tego, który jest sprawiedliwy, święty i Boży. Wszystko to dzieje się przed aresztowaniem Jana Chrzciciela. I Jan od początku swojego życia do końca jest wiernym sługą, wskazującym na Chrystusa Pana, wiernym sługą, który pracuje wśród Izraelitów, żeby przyprowadzić ich do Pana Izraela i jedynego Zbawcy Izraela. Wokół Jana Ciągle gromadzą się ludzie. Ludzie, którzy chcą słuchać Jego bezkompromisowego nauczania o grzechu. Ludzie, którzy chcą słyszeć wezwanie do wyznania grzechów i upamiętania się. Przychodzą, dają się chrzcić, dyskutują, a nawet przyłączają się jako uczniowie Janowi. O tym czytamy w wersetach 25 i 26. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana i Żydami o oczyszczaniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Wydaje się, że część uczniów Janowych była zdziwiona, a może nawet i oburzona, że Jezus chrzci i że wszyscy ludzie idą do niego. W tradycji judaistycznej było to normalne, że wielcy rabini, wielcy nauczyciele mieli swoje szkoły teologiczne, które konkurowały między sobą i walczyły o palmę pierwszeństwa w judaizmie. To myślenie było również widoczne w pierwszym kościele. Pamiętajmy, że apostoł Paweł do zboru korynckiego w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12 pisał: Każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Co prawda, ci ludzie też stwierdzają o Chrystusie, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dawałeś świadectwo. Słyszeli więc świadectwo Jana, Chrzciciela, a jednak, zdaje się, nie zrozumieli słów Jana, Chrzciciela, nie zrozumieli tego, czego on mówił o Chrystusie. Jan więc po raz kolejny w wersetach 27 i 28 trzeciego rozdziału Ewangelii świętego Jana mówi: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Jan, Chrzciciel, już wcześniej mówił wyraźnie, że nie jest Chrystusem, że nie jest Mesjaszem, lecz On jest tylko głosem wołającego na pustyni. Celem Jego życia było bowiem pójście przed Mesjaszem i przygotowanie mu drogi. Jan był niczym herold ogłaszający przybycie króla. I tak jak herold był głośny i widoczny przed przybyciem króla, a później odchodził w cień i był niezauważalny, podobnie i Jan Chrzciciel, kiedy zwiastował upamiętanie i mówił, że przyjdzie ktoś o wiele ważniejszy od niego, był w centrum uwagi. Ale kiedy pojawił się Chrystus, Pan zszedł w cień na drugi plan, bowiem pojawił się ten, o którym on mówił, którego zapowiadał: Chrystus Pan, Król Królów, Pan Panów, jedyny Zbawiciel. Jan Chrzciciel stwierdza więc: człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Dlaczego te słowa padają? Dlatego, że wierzy on w Boże wybranie, w Boże powołanie, w to, że Bóg kontroluje wszystko, co dzieje się na tej ziemi. Wie, że bez Bożego postanowienia i woli nic nie zaistnieje. On wie, że prawdziwa władza jest u tego, który powołuje i wysyła swoje sługi. Słowa Jana wskazują na zupełną akceptację swego posługiwania, ale też na akceptację Bożej woli i zupełne podporządkowanie się jej. Taka postawa powinna charakteryzować każdego z chrześcijan. Bóg bowiem każdego powołuje do jakiegoś zadania i każdy człowiek wierzący powinien je realizować najlepiej, jak umie. I powinien akceptować zupełnie swoje miejsce w Kościele. I nie ma znaczenia, czy jesteś pastorem, czy jesteś starszym zboru, czy jesteś nauczycielem Słowa Bożego, kaznodzieją, diakonem, czy tak zwanym zwykłym członkiem zboru. Ważne jest to, byś kochał Boga i tą miłość pokazywał w posłuszeństwie, uległości i żebyś wiedział, że miejsce, które masz w Kościele, pochodzi z nieba i że Bóg odłączył właśnie ciebie do tej konkretnej pracy. I nie ma sensu porównywać się z kimś innym, gdyż to prowadzi do buntu, do grzechu i do odrzucenia Bożego powołania. Następnie Jan mówi wielką prawdę o tym, kim jest Jezus i czym jest Kościół. Musimy uważnie zwrócić nasz wzrok na 29 werset 3 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. On nazywa Chrystusa oblubieńcem, który posiada oblubienicę. Siebie zaś skromnie nazywa przyjacielem oblubieńca. Odwołuje się tutaj zarówno do starożydowskiego zwyczaju szorzbin, który przypomina trochę rolę drużby na współczesnych weselach, ale też odwołuje się do pism Starego Testamentu. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia tych słów ma Księga Izajasza, a szczególnie 62 jej rozdział. W tym rozdziale bowiem Bóg zawarł obietnicę, że poślubi on Jerozolimę, której synowie zostaną nazwani ludem świętym oraz odkupionymi przez Pana. Otwórzmy nasze Biblię na Księdze Izajasza, na 62 rozdziale i przeczytajmy wersety od 4 do 5. Nie będą cię więcej nazywać opuszczoną, ani twoja ziemia nie będzie więcej nazwana spustoszoną, ale ty będziesz nazwana Hefsiba, a twoja ziemia Beula, bo Pan ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie cię poślubią. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Dla lepszego zrozumienia tego tekstu warto też przeczytać go w innym tłumaczeniu. Pozwolę sobie, żeby go przeczytać z Biblii Lubelskiej. Nie będą cię już nazywać porzucona, a ziemi Twej nie będą już nazywać opuszczona, lecz będą Cię nazywać moje upodobanie, a ziemię Twoją poślubiona. Bo Jahwe znalazł upodobanie w Tobie, a Twoja ziemia będzie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Cię poślubi ten, co Cię zbudował. Tak jak oblubieniec raduje się swoją oblubienicą, podobnie będzie się Tobą radować Twój Bóg. Jan Chrzciciel, kiedy mówi o sobie, widzi wyraźnie, że jest drużbą na weselu oblubieńca. Cieszy się więc zarówno szczęściem oblubieńca, jak i oblubienicy. Cieszy się, że ma swój dział w przygotowaniu tych godów weselnych. A o tym weselu możemy czytać w Objawieniu w rozdziale 19, wersetach od 7 do 9. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Jan cieszy się, widząc, że Kościół jest oblubienicą Chrystusową, oblubienicą Bożą, że Kościół jest Jerozolimą, świętym miastem, która zstępuje z nieba od Boga, które jest przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. Jan widzi to oczyma duchowymi, widzi ten fakt i cieszy się, że nastąpi połączenie Kościoła i Boga. Dlatego też podobnie myśląc i podobnie definiując Kościół, apostoł Paweł pisze o Kościele i jego relacjach z Chrystusem Panem jako relacjach męża z żoną, oblubieńca z oblubienicą. I otwórzmy jeszcze list świętego Pawła, apostoła do Efezjan na rozdziale 5 i przeczytajmy wersety od 25 do 32. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Jan Chrzciciel, apostoł Paweł i wielu innych, którzy przez wieki podobali się Bogu, radowali się, że są sługami mogącymi przygotowywać oblubienicę, Kościół i przyprowadzać się do Chrystusa Pana. I czy dzisiaj tak myślisz i tak widzisz ty swoje posługiwanie? Ale Jan Chrzciciel, dalej kontynuując swoją wypowiedź o Chrystusie, stwierdza w wersecie 30. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Jan musi odejść w cień. W czasie wesela drużba nie jest najważniejsza, ale najważniejszy jest oblubieniec i oblubienica. On wie, że liczy się tylko Chrystus. Ta wypowiedź ma bardzo praktyczne znaczenie i dla nas. Otóż nie liczymy się my, nasze emocje, nasze pragnienia, nasze talenty. My nie jesteśmy w centrum. W centrum jest oblubieniec, Chrystus Pan, i tylko On się liczy. My zaś mamy zapierać się w siebie samych i Jemu służyć. I służyć Jego oblubienicy, świętemu apostolskiemu Kościołowi. Oznacza to z jednej strony zupełną akceptację naszego powołania. Z drugiej strony oznacza to wskazywanie jedynie na Niego, jako tego, który jest Panem, oblubieńcem. I nie ma tutaj miejsca na to, by uważać siebie za wielkiego sługę Bożego, który wymaga oddawania Mu czci. Jest miejsce na służenie, na uniżanie się i na bycie pokornym zarówno wobec Chrystusa, jak i Jego małżonki, Kościoła. Jest miejsce, żeby za apostołem Pawłem powtórzyć słowa, które on napisał w liście do Filipian w 3 rozdziale, w wersetach od 7 do 10. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. Pamiętajmy, że to Jezus, Chrystus Pan, jest jedynie godzien czci, gdyż jedynie On objawił nam Ojca, On przyszedł z nieba. Posłuchajmy więc uwagą na drużbę weselnego, który przygotował oblubienicę na spotkanie z Chrystusem. Posłuchajmy jeszcze raz Jana Chrzciciela. On w wersetach od 31 do 33 mówi: kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi, a świadczy o tym, co widział i słyszał. Ale nikt nie przyjmuje Jego świadectwa. Kto przyjmuje Jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Chrystus, mówi Jan Chrzciciel, przewyższa wszystkich świętych Starego Testamentu, gdyż On przyszedł z nieba. I w związku z tym, że przyszedł z nieba, jest też nad wszystkimi ludźmi. Ludzie ziemscy są skażeni grzechem. Dlatego przyszedł człowiek z nieba, by uwolnić nas od grzechu. Tak jak pisze o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, w wersetach od 45 do 47. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek, sam Pan z nieba. I to świadectwo jest pewne. Jan nie miał co do tego wątpliwości i świadczył o Chrystusie. Wiedział, że tylko On jest prawdziwym lekarstwem na jad grzechu. I stwierdza to w wersecie 33. Kto przyjmuje Jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Kto przyjmuje świadectwo Chrystusa, zawarte w Piśmie Świętym, ten stwierdza, że Bóg jest prawdomówny. Jan, Chrzciciel, używa tutaj określenia: ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Odniósł się tu do zwyczaju opieczętowywania sygnetami na zewnątrz dokumentów, by poświadczyć, że są one prawdziwe, ale też by poświadczyć, że dopilnuje on realizacji tego dokumentu. Tak więc przyjęcie świadectwa Chrystusa potwierdza, że Bóg jest prawdziwy, ale też oznacza, że dopilnujemy, by każdy dowiedział się o tym świadectwie. Werset 34 mówi nam: ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje nam ducha bez miary. I to Chrystus, Jezus, jest żywym słowem Boga. Przez to słowo przemawia Duch Boży. Chrystus bowiem jako Bóg posiada pełnię ducha. I jeśli poświadczyłeś, że Chrystus jest Panem, że jest Bogiem, wiedz, że On też jest Słowem Bożym i czytając Słowo Boże obcujesz właśnie z Chrystusem. Ale Jan, Chrzciciel, do tego się nie ogranicza, ale podkreśla równość i jedność Syna i Ojca. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Jeśli człowiek nie wierzy Synowi Chrystusowi, nie wierzy Synowi Bożemu, nie wierzy temu, który jest Słowem Bożym, nigdy nie ujrzy życia wiecznego, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Zbawienie bowiem jest dostępne jedynie przez Chrystusa Pana. I wszyscy ludzie negujący, że Jezus jest Bogiem, że jest równy Ojcu, wszelcy ludzie, którzy negują Jego boskość, są ludźmi, którzy dają przez to świadectwo, że nie znają Boga. Jan Chrzciciel, wielki drużba, który przygotowywał Jerozolimę na spotkanie ze swoim oblubieńcem, wyraźnie pokazuje, jak służyć Bogu. Wyraźnie pokazuje też, czym powinien charakteryzować się sługa Kościoła, oblubienicy. Mają to być ludzie, którzy tak jak on, z całych swoich sił służą Bogu, są Mu oddani i chcą maleć przy Jego blasku. Są to ludzie, którzy głoszą prawdę o grzechu i ciążącym na ludziach gniewie Bożym, i wskazują, że Chrystus jest jedynym odnowicielem, że jest jedynym ratunkiem i jest jedynym oblubieńcem, jedynym, którego Kościół kocha. I rozumieją też, że ich rola to nie jest posiadanie na własność ludzi nawróconych, lecz jest to rola sługi, rola drużby, który występuje w imieniu oblubieńca, żeby przygotować oblubienicę na gody weselne. Pamiętajmy, jako chrześcijanie nie jesteśmy władcami dusz, ale tymi, którzy przygotowują wesele, tymi, którzy przyprowadzają oblubienicę i którzy maleją, kiedy pojawia się oblubieniec i radują się ze szczęścia. Ze szczęścia, które polega na tym, że Pan i Jego Kościół, mąż i żona są jedno. Amen.